Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Czerwca wita Państwa Krzysztof Bronk. W związku z kończącym się w tym tygodniu rokiem kapłańskim, nasz program rozpoczniemy od archiwalnej refleksji Jana Pawła II o kapłaństwie. W drugiej części audycja Aleksandra Kowalskiego o posoborowym dialogu chrześcijańsko-żydowskim, tym razem już za pontyfikatu Jana Pawła II. Wcześniej wiadomości watykańskie. Zapraszamy.
Nie można autentycznie głosić Ewangelii ubogim, nie zachowując właściwego dla swego powołania ubóstwa. Chrystus był ubogi. Dzisiaj się wiele mówi o kategoriach być i mieć. Od nas wszystkich, kapłanów Jezusa Chrystusa, oczekuje się, abyśmy byli wierni wobec wzoru, jaki nam zostawił. Abyśmy byli. Abyśmy więc byli dla drugich. A jeżeli mamy, żebyśmy także mieli dla drugich. Tym bardziej, że jeśli mamy, to mamy od drugich. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek cały Kościół żyje z jałmużny. Od najuboższych misji w Afryce, aż do rozbudowanych nowocześnie uczelni i kurii ze stolicą apostolską włącznie. Pamiętajcie, przeto jesteście z ludzi wzięci i dla ludzi ustanowieni. To niesie ze sobą ogromne zobowiązanie. Zobowiązanie wobec Boga samego, wobec Kościoła, który wypracował ten kredyt zaufania do polskiego kapłana ofiarną służbą, nieraz przypłaconą nawet śmiercią męczeńską. Zobowiązanie wobec ludu, zwłaszcza wobec najuboższych. Musicie być wierni, musicie być solidarni z narodem, stylem życia bliscy przeciętnej, owszem, raczej uboższej rodziny. Całkowicie oddani Panu naszemu, Jezusowi Chrystusowi, Jego Kościołowi, duszpasterskiej pracy, w jedności z waszym biskupem czy przełożonym. Z tego, drodzy bracia, będzie was sądził Bóg i wasze sumienie. Tylko ta wierność zapewni wam spokój sumienia i poczucie szczęścia. To jest także i przede wszystkim droga spełnienia siebie w życiu kapłańskim oraz droga wiecznego zbawienia.
Eucharystia Bożym darem dla życia. Pod takim hasłem odbędzie się w niedzielę w słoweńskim mieście Celje Krajowy Kongres Eucharystyczny. Nawiązuje do niego papież w liście do swego legata na to wydarzenie, którym mianował kardynała sekretarza stanu. Podkreśla, że sakrament ten umacnia wiernych do wypełniania codziennych obowiązków. Kongres stanowi zakończenie obchodów roku eucharystycznego ogłoszonego przez słoweński episkopat. Złożyły się na nie liczne kościelne inicjatywy, w tym radiowe programy ewangelizacyjne i pielgrzymki młodzieży.
Kulminacyjnym punktem niedzielnego kongresu eucharystycznego w Celje będzie msza, podczas której kardynał Tarcisio Bertone dokona w imieniu Ojca Świętego beatyfikacji Aloisia Grozde. Tego 19-letniego działacza słoweńskiej akcji katolickiej, obdarzonego poetyckim talentem, zamordowali w 1943 roku jugosłowiańscy partyzanci. Zatrzymali go, gdy wracał do domu po przyjęciu pierwszopiątkowej komunii. Znaleźli u niego mszalik i dwie inne książki religijne. Przed śmiercią był on okrutnie torturowany. Jan Paweł II przypomniał postać młodego męczennika w czasie swojej podróży do Słowenii w 1996 roku.
Papież docenił ekumeniczne zaangażowanie cypryjskiej cerkwi. Cypryjczykom pozwolił przypomnieć światu o swych bolączkach, zainicjował też bezpośrednie przygotowania do synodu biskupów dla Bliskiego Wschodu, który włącza cały Kościół w rozwiązywanie problemów tamtejszych chrześcijan. Tak watykański rzecznik prasowy podsumowuje zakończoną wczoraj podróż apostolską. W ciągu zaledwie półtora miesiąca była to już trzecia zagraniczna podróż papieska, zaznacza ksiądz Federico Lombardi.
Wydaje mi się, że wiele udało się osiągnąć na polu ekumenicznym. Symbolem pozostanie uścisk pokoju Benedykta XVI i Chryzostoma II. Cerkiew na Cyprze, choć niewielka, odgrywa istotną rolę w ruchu ekumenicznym, zwłaszcza w środowisku prawosławnym. Papież docenił jej wkład i udzielił jej poparcia. Była to również historyczna wizyta dla niewielkiej wspólnoty katolickiej. Warto zauważyć, że w spotkaniach z papieżem wzięła udział większość katolików na wyspie. Ta podróż miała też pozytywne znaczenie dla Cypru, jego władz i społeczeństwa. Zarówno politycy, jak i zwierzchnicy duchowni bardzo wyraźnie przedstawili swe oczekiwania i problemy związane m.in. z podziałem wyspy i zagrożeniem chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego. Mówili o tym bardzo jasno, korzystając z obecności tak ważnego gościa, a papież odpowiadał na to w sposób bardzo wyważony i jasny, podkreślając podstawowe zasady współżycia społecznego. Kolejny aspekt tej wizyty to otwarcie bezpośrednich przygotowań do synodu biskupów. Jest on reakcją papieża na problemy chrześcijan na Bliskim Wschodzie, które są bardzo poważne.
Ksiądz Federico Lombardi dodał jeszcze, że uczestnicy podróży apostolskiej bardzo dotkliwie przeżywali nieobecność biskupa Luigiego Padoveze, przewodniczącego episkopatu Turcji, który został zamordowany w przeddzień wyjazdu na Cypr. Zabrakło biskupa Padoveze, nie było też żadnego przedstawiciela Turcji, zauważył watykański rzecznik.
Synod biskupów będzie dla kościołów Bliskiego Wschodu historyczną okazją, by wyjść z getta. Tak uważa ojciec Dawid Maria Jäger z franciszkańskiej kustodii Ziemi Świętej. Wypowiadając się dla agencji Asia News, mówił o planowanym na jesień synodzie jako drodze do realizacji pragnień wyrażonych przed 17 laty przez Jana Pawła II.
Żydowski franciszkanin przypomniał, co w grudniu 1993 roku papież mówił do uczestników Kongresu Prawno-Kanonicznego na Uniwersytecie Laterańskim. Zwracając uwagę na sytuację chrześcijan na śródziemnomorskim wschodzie, stwierdził, że choć są tam oni mniejszością, mają prawo do poszanowania swej tożsamości również pod względem prawnym. Nie należy tego traktować jako koncesję ze strony państwa, bo wynika to z podstawowych praw człowieka. Chodzi tu, jak wyjaśnił ojciec Jäger, o przejście od sytuacji tolerowanej mniejszości do wolności należnej chrześcijanom na równi ze wszystkimi innymi obywatelami. Oczywiście taka epokowa dla Bliskiego Wschodu zmiana zależy od postępów demokratyzacji, na które Kościół nie może mieć wpływu takiego jak w krajach o tradycji chrześcijańskiej. Jednak zdaniem franciszkanina ważne jest, aby na kościelnym spotkaniu, jakim jest synod biskupów, jasno i otwarcie o tym mówić.
Ojciec Jäger podkreślił, że sytuacje Kościoła na Bliskim Wschodzie nie są jednorodne. Lokalne kościoły w regionie, w którym narodziło się chrześcijaństwo, żyją dziś w różnych warunkach politycznych. Zawsze jednak są niewielką mniejszością, z wyjątkiem Libanu, dla którego zresztą Jan Paweł II zwołał już przed 15 laty specjalne zgromadzenie synodalne. Zdaniem franciszkanina tegoroczny synod biskupów będzie okazją dla tak różnorodnych, także pod względem obrządku, katolickich kościołów Bliskiego Wschodu, by potwierdzić wzajemną solidarność i łączącą je specyfikę.
Wspólne dziedzictwo na fali soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Kiedy 16 października 1978 roku Karol Wojtyła wraz z imionami przejmował soborowe i posoborowe dziedzictwo swoich trzech bezpośrednich poprzedników na stolicy Piotrowej, niósł z sobą nie tylko doświadczenie czynnego udziału w soborze oraz wprowadzania go w życie w kościele lokalnym i na szerszą skalę. Jego osobowość i duszpasterska wrażliwość kształtowały się w określonym kraju, regionie i okresie historycznym. Podczas swego długiego pontyfikatu nigdy o tym nie zapominał i u jego schyłku podjął to też w swej ostatniej książce Pamięć i tożsamość – rozmowy na przełomie tysiącleci. Jest ona niezwykłym świadectwem dojrzałego spojrzenia na historię i teraźniejszość własnego kraju, kontynentu i całej ludzkości. W rozdziale o ojczyźnie, narodzie i państwie Jan Paweł II mówi o kształcie polskości, jaki uformował się w epoce jagiellońskiej i przez 5 wieków pozwolił na utworzenie Rzeczypospolitej wielu narodów, wielu kultur, wielu religii. W tym kontekście stwierdza:
niezmiernie ważnym czynnikiem etnicznym w Polsce była także obecność Żydów. Pamiętam, iż co najmniej 1/3 moich kolegów z klasy w szkole powszechnej w Wadowicach to byli Żydzi. W gimnazjum było ich trochę mniej, z niektórymi się przyjaźniłem, a to, co u niektórych z nich mnie uderzało, to był ich polski patriotyzm. A więc polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie. Wydaje się jednak, że ten jagielloński wymiar polskości, o którym wspomniałem, przestał być niestety w naszych czasach czymś oczywistym.
Dlaczego ten jagielloński wymiar polskości przestał być w naszych czasach czymś oczywistym? Wśród przyczyn tego faktu szczególne miejsce zajmuje II wojna światowa. W tym właśnie czasie kształtowała się i dojrzewała duchowość przyszłego papieża, zwłaszcza jego powołanie kapłańskie. Brał on czynny udział w zmaganiach narodu o przetrwanie. I to nie tyle w walce zbrojnej, choć trzeba pamiętać, że wstąpił do związanej ze środowiskiem katolickim podziemnej organizacji Unia. Zabiegał przede wszystkim o ocalenie polskiej kultury. Czy to jako tajny student Uniwersytetu Jagiellońskiego, najpierw polonistyki, potem teologii, czy jako aktor konspiracyjnego teatru. Był wówczas świadkiem zagłady Żydów, w której poniosło śmierć również wielu jego szkolnych kolegów czy innych znajomych. Zresztą działalność Unii, do której należał, obejmowała też ratowanie zagrożonych Żydów przez dawanie im schronienia i dostarczanie aryjskich papierów. Można powiedzieć, że Karol Wojtyła do końca życia pozostał pod wrażeniem tragedii Shoah, skoro w książce Pamięć i tożsamość powraca ona aż 4-krotnie. Najpierw pojawia się jako przykład eksterminacji całych ludów czy grup ludzi podejmowanych w XX wieku przez ideologię zła. Z kolei w tekście zatytułowanym Miara wyznaczona złu w dziejach Europy autor przypomina, że Zachód długo nie chciał uwierzyć w eksterminację Żydów. W tym samym rozdziale dostrzega znak zwycięstwa nad złem w historii świętej Edyty Stein, wielkiej myślicielki ze szkoły Husserla, która podzieliła los wielu synów i córek Izraela, spalona w krematorium w Brzezińce. Dodajmy, że była mu ona bliska również intelektualnie. Wiązało go z nią w filozofii łączenie fenomenologii i tomizmu, a w teologii zainteresowanie duchowością karmelitańską. Jako papież wyniósł ją do chwały ołtarzy i ogłosił współpatronką Europy. Wreszcie w rozdziale o zagrożeniach współczesnej demokracji nie kierującej się prawdą o człowieku wyrażoną w prawie naturalnym, Jan Paweł II zwraca uwagę, że to parlament legalnie wybrany otworzył Hitlerowi drogę do wprowadzenia w życie tak zwanego ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, czyli eksterminacji milionów synów i córek Izraela. Jeden ze wspomnianych w książce Pamięć i tożsamość żydowskich przyjaciół Karola Wojtyły z czasów szkolnych był synem prezesa gminy żydowskiej w Wadowicach. Dzięki niemu przyszły papież po raz pierwszy znalazł się w tamtejszej synagodze. Po wojnie Jerzy Kluger zamieszkał w Rzymie. w listopadzie 1965 roku, pod sam koniec ostatniej sesji soborowej, odnowił utracony przez lata kontakt z dawnym kolegą, już wówczas arcybiskupem. Wizyt w Bużnicach nie zabrakło również w pasterskiej posłudze kardynała Wojtyły. 28 lutego 1969 roku, prowadząc wizytację parafii Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu, odwiedził on gminę żydowską, rozmawiał z jej prezesem i był w dwóch czynnych tam synagogach. Z chwilą wyboru na stolicę Piotrową podjął wzorem poprzedników dalsze wprowadzanie w życie Soboru Watykańskiego II. Mówił o tym już w pierwszym orędziu Urbi et Orbi, wygłoszonym w Kaplicy Sykstyńskiej dzień po wyborze. Zakładało to także dialog z Żydami. Nowy papież spotkał się po raz pierwszy z ich grupą w niecałe pół roku od rozpoczęcia pontyfikatu. 12 marca 1979 roku przyjął w Watykanie Międzynarodowy Katolicko-Żydowski Komitet Łączności. Spotkanie odbyło się w dyskretnej atmosferze, bez oficjalnych nagrań, ale tekst papieskiego przemówienia opublikowano w formie pisemnej. Jan Paweł II przypomina w nim główne punkty soborowego nauczania o relacjach z judaizmem i podjęte przez Stolicę Apostolską kroki na tym polu. Kładzie nacisk na ciągłość.
Rad jestem, mogąc przypomnieć waszej obecności pełną poświęcenia i skuteczną działalność mojego poprzednika Piusa XII na rzecz narodu żydowskiego. Ja zaś ze swej strony będę kontynuował z Bożą pomocą w mojej pasterskiej posłudze w Rzymie, tak jak starałem się czynić na stolicy krakowskiej, wspieranie wszystkich, którzy cierpią czy są uciśnieni w jakikolwiek sposób. Idąc szczególnie śladami Pawła VI, zamierzam rozwijać dialog duchowy oraz czynić wszystko, co w mojej mocy dla pokoju w ziemi, która jest święta tak dla was, jak i dla nas.
Jan Paweł II podkreślił, że Kościół potępia wszelki antysemityzm. Zagłady wprawdzie nie wspomniał, ale wzmianka o Piusie XII i tym, co zrobił on dla Żydów, wyraźnie nasuwała myśl o tym temacie. Papież podjął go wprost podczas swej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. 7 czerwca 1979 roku, a więc dokładnie 31 lat temu, w homilii na mszy w byłym obozie w Oświęcimiu Brzezińce mówił o umieszczonych tam różnojęzycznych tablicach.
Zatrzymam się wraz z wami, drodzy uczestnicy tego spotkania, na chwilę przy tablicy z napisem w języku hebrajskim. Napis ten wywołuje wspomnienie narodu, którego synów i córki przeznaczono na całkowitą eksterminację. Naród ten początek swój bierze od Abrahama, który jest ojcem wiary naszej, jak się wyraził Paweł Starszy. Ten to naród, który otrzymał od Boga Jahwe przykazanie nie zabijaj, w szczególnej mierze doświadczył na sobie zabijania. Wobec tej tablicy nie wolno nikomu przejść obojętnie.
Tu Radio Watykańskie. Audycja Aleksandra Kowalskiego o dialogu chrześcijańsko-żydowskim kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.